Trwa szczyt NATO w Wilnie. Głównym tematem jest wojna z Rosją. Co ustalono w sprawie Ukrainy? Czy można było więcej? Czy NATO reaguje dobrze? O tym porozmawiamy już za chwilę. A wy możecie na to pytanie odpowiedzieć w naszej sondzie na mediach społecznościowych. Dziś porozmawiamy także o tym, jak działa ukraiński Mossad oraz o oburzeniu Chin na deklarację NATO. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu redaktor Cezary Kusowicz. Witamy.
Dzień dobry.
A na łączach redaktor Michał Fałek. Witamy Cię, Michale. Michał jest w drodze. O, słyszymy już się chyba, tak? Cześć, Michał.
Cześć.
Rozmawiamy, dzisiaj będziemy rozmawiać szczyt NATO w Wilnie. Wczoraj się zaczął, dzisiaj jeszcze trwa. Jakie najważniejsze postanowienia? Jens Stoltenberg powiedział, że Ukraina będzie. Potwierdzamy, że Ukraina zostanie członkiem sojuszu. Tam się dużo mówiło, że zostanie skrócony proces akcesyjny z dwustopniowego na jednostopniowy. No i jeszcze ma być wzmocniona szybka reakcja NATO, 300 tysięcy żołnierzy wysokiej gotowości. To ma zostać troszeczkę inaczej zorganizowane, że więcej tych żołnierzy będzie pod dowództwem NATO, a nie krajowym, żeby móc tam szybciej reagować w przypadku ataku. No pytanie do Was, jak oceniacie ten szczyt? Dużo były wysokie oczekiwania, że miało się stać dużo. Czy rzeczywiście się dużo dzieje, czy jednak mało się stało i Ukraina gdzieś tam jest ciągle, no można powiedzieć, przegrana po tym szczycie? Michale, do Ciebie pytanie.
Można powiedzieć, że po pierwsze szczyt jeszcze trwa, bo jeszcze dzisiaj jest ten drugi dzień i dzisiaj ma być właśnie z tego, co ja się orientowałem, wiele takich spotkań też dwustronnych Zełenskiego, między innymi z Bidenem, ale też mają być właśnie spotkania, czy dzisiaj ma być spotkanie na temat ustalenia takiej już ścieżki Ukrainy do NATO. Być może nie będzie takiego, wiecie, oficjalnego komunikatu podanego, ale no ja osobiście uważam, że Ukraina dostała dużo podczas szczytu i że jakieś takie narzekanie, że nie została zaproszona, to nie powinno być miejsca, że to nie jest tak, że też została, powiedzmy, zdradzona przez aliantów. No weźmy pod uwagę, że jednak jest trwa wojna, w którą NATO nie chce się angażować, a mimo wszystko ten komunikat wczorajszy, który był, no to tak, po pierwsze rzeczywiście skraca ścieżkę Ukrainie z tego dwustopniowego etapu. Na pierwszy nie będzie ten map potrzebny, czyli tak zwana, no ta, powiedzmy właśnie, mapa przygotowań kraju. Podobnie, Szwecja i Finlandia zostało do NATO przyjęte też, można powiedzieć, jednoetapowo, czyli taką uproszczoną ścieżką. I to zaproponowano Ukrainie. No nie ma oficjalnego zaproszenia, aczkolwiek padło słowo zaproszenie w tym dokumencie na koniec pierwszego dnia, no bo było tam, jest tam napisane, że Ukraina zostanie zaproszona wtedy, kiedy będą spełnione wymogi po stronie Ukrainy, no i też kiedy de facto NATO będzie na to gotowe, bo no, bądźmy szczerzy, jeżeli dzisiaj miałaby Ukraina być wpuszczana do NATO, przecież wiadomo, że Węgry się nie zgodzą, no z Turcją może też być problem, chociaż pewnie mniejszy, także byłby taki trochę cyrk jak ze Szwecją. Natomiast to co ważne, to że w tej, na przykład Ukraińcy na to zwracają uwagę, bo też dzisiaj słuchałem takiego komentarza, na przykład polecam Tarasa Bieryzowca, to jest kapitan ukraińskiej armii, który codziennie publikuje komentarz też na temat bieżących wydarzeń. I on twierdzi między innymi, ale nie tylko on, że ważne jest, że w tej deklaracji nie padło, że Ukraina do NATO zostanie wpuszczona po zakończeniu wojny, bo takich słów tam nie ma. Bo jeżeli byłyby takie słowa, no to one by dawały asum Putinowi, żeby wojnę praktycznie mógł ciągnąć w nieskończoność. No bo jeżeli Ukraina nie zostanie wpuszczona do zakończenia wojny, no to Rosja, wiadomo, prowadzi wojnę jeszcze przez długi czas. A są inne warunki. Owszem, możemy rozumieć, że to znaczy, że Ukraina wejdzie po zakończeniu wojny, jeżeli ta wojna szybko się zakończy. No ale jeżeli by wojna trwała na jakiejś takiej, nie wiem, formie przez dłuższy czas takiego tłącego się konfliktu, no to ta deklaracja wczorajsza nie wyklucza zaproszenia czy wpuszczenia do NATO Ukrainy nawet w trakcie no, takiej sytuacji. Chyba tyle no, na teraz.
Okej, dzięki. Czy ty jesteś... Z tego, co rozumiem, z miarę zadowolony z tego szczytu. Te trzy elementy, które też Andrzej Duda między innymi mówi, czy Jens Stoltenberg, po pierwsze wieloletni program wsparcia, by pomóc w przejściu z postsowieckich standardów na natowskie, po drugie ustanowienie Rady NATO-Ukraina jako nowe forum konsultacji i podejmowania decyzji, gdzie będą rozmawiać jako równi partnerzy. No i po trzecie potwierdzamy, że Ukraina zostanie członkiem NATO i w tym celu wprowadzamy plan działania, który zmieni proces akcesyjny, tak jak mówiliśmy, z dwustopniowego na jednostopniowy. Czarek, jak ty odbierasz to, co się wydarzyło? Czy za mało? Czy to jest spełnia te oczekiwania, które tam mieliśmy? Andrzej Duda na przykład powiedział, że za mało, tak? Jeszcze absolutnie za mało, tak powiedział pytany, czy jest zadowolony z tego, co się wydarzyło na tym szczycie. No, tak jak Michał powiedział, jeszcze się szczyt nie skończył. Jakie jest twoje zdanie?
No teraz się muszę zgodzić z prezydentem Andrzejem Dudą, jak mi tak zadałeś pytanie. Myślę, że za mało, ale też nie ma tragedii. Zresztą prezydent Zełenski też powiedział przed chwilą, możemy jasno powiedzieć, że wyniki szczytu są dobre, ale gdybyśmy dostali zaproszenie, byłaby to idealna sytuacja. Także sytuacja nie jest idealna. Ja bym chciał usłyszeć właśnie takie wyraźne zaproszenie, określenie jakichś ram, ale no, nie spodziewałem się, że to będzie, także tutaj nie jestem jakoś zawiedziony, bo to raczej było wiadomo już wcześniej, że tak aż nie będzie. No, trzeba też wiedzieć, że NATO ma te swoje warunki do przystąpienia. No, nie przyłącza krajów, które są w stanie wojny, czy które w ogóle mają jakieś nieuregulowane kwestie graniczne.
Pamiętam, Macedonia musiała nazwę zmieniać przecież, nie?
Tak, tam zdaje się Łotwa, Estonia musiały z Rosją jakieś jeszcze przed 99 porozumienia o tam jakichś małych jeszcze terytoriach, ale spornych też podpisywać o granicach, zanim weszły do NATO. Ale, no mówię, no to o przyjęciu to nawet nie było mowy teraz, ale taki sygnał mocniejszy mógłby być wysłany, ale myślę, że no i tak wsparcie krajów NATO dla Ukrainy no jest wyraźne i oczywiste, w tym Polski wielkie wsparcie wojskowe, polityczne i inne. Są kraje, które opóźniały te sprawy, czy gdzieś blokowały. Tam się mówi o Niemczech, Francja się teraz jakoś bardziej już przekonuje. Turcja, jeśli chodzi jeszcze o te wejście Szwecji, teraz nagle odmieniła, przynajmniej Erdogan zmienił zdanie. Już się też dał przekonać. Myślę, że to też jest wynik trochę tego, że no widzą, że ta Rosja po prostu jest coraz słabsza i już tak gra na, że tak powiem, dwa fronty się mniej opłaca. Już z Rosji wiele nie wyciśnie korzyści. Ale co do samej Ukrainy, no tak chciałoby się dużo więcej. No ale no polityka taka jest. Życzyłbym sobie, żeby było wyraźne, Ukraina będzie w NATO, takie wyraźne powiedzenie. Nawet życzyłbym sobie osobiście, wiem, że to niemożliwe, ale żeby po prostu ją przyjąć do NATO, pokonać Rosję i mieć spokój, a nie tak się babrać z tym, ale no, nie spodziewalibyśmy się, że te kraje to wykonają.
Mówisz, że zostanie, potwierdzamy, że Ukraina zostanie członkiem sojuszu. Nie?
No, i to bardzo wiadomo. Dobrze.
Nawet na tym filmiku, możemy gdzieś go w tle puścić Państwu, promującym ten szczyt, gdzie to jest filmik, który dosyć dużą popularność w sieci zdobywa, wygenerowany przy pomocy sztucznej inteligencji. Nasz prezydent Andrzej Duda jest jako dowódca husarski. To trochę jest mało podobny, ale zaraz go zobaczycie. No to na koniec jest właśnie prezydent Zełenski i Ukraina 2000 i nie wiem, czy tam jest jeszcze dwójka i kropka, czy 2000 po prostu kropka, ale chyba jest, nie? Czyli 2020 któryś, tak, obstawiają. Także...
Nie wyobrażam sobie, żeby
to dłużej trwało. No miejmy nadzieję. Możemy czyli NATO...
Ale prawdę mówiąc, bo tam przyłączenie do NATO, a nie przyłączenie, to jedno. Ja bym sobie życzył, żeby NATO postanowiło o wsparciu lotniczym na przykład, czy wysłaniu...
Jest wsparcie lotnicze dla Turcji.
I tak dalej. No właśnie.
Wydaje się, że właśnie to możemy... Może przejdźmy do tego, bo było... Procedowany był opór, jeśli chodzi o przyjęcie Szwecji do NATO przez Turcję, żeby oni tam tych Kurdów potępili. No wiemy, jakie tam były prowokacje też w Szwecji, palenie Koranu przez ruskich agentów, ale w końcu Turcja wycofała swój sprzeciw. No i mamy już dzisiaj informację, że ruszają sprawy transferu myśliwców F-16 do Turcji, bo tam oni chcieli już dwa lata temu kupić nowe i jeszcze 20
nowych. Amerykanie postawili warunek, bo myśliwce będą, jeśli tak przyjmiecie Szwecję.
Ci dosyć łatwo ich. I tam jeszcze chcieli modernizację.
Ten był od dłuższego czasu, no jeden z warunków przynajmniej. Taki, no bo wycofali im ten F-35 po tym, jak kupili sobie system
S-400 chyba, czy 300,
od Rosji.
Nie? Któryś ten ruski.
Ale no to wtedy Turcja stwierdziła, że będzie modernizować te F-16, czy dokupywać. No to tu Amerykanie postawili warunek, że dopiero jak zgodzicie się na Szwecję,
w NATO. Co jest z Finlandią? Bo jeśli chodzi, czy ta Szwecja już jest w NATO, czy to dopiero będzie? Jak to jest?
No będzie. To jeszcze musi przejść przez turecki parlament, jeszcze Węgry. Węgry też od razu po Turcji nagle stwierdziły, że już tylko sprawa techniczna, także nie wiem, czy wygląda, jakby Węgry jakoś były uzależnione od Turcji w tych swoich decyzjach politycznych.
Nie? Same
myślałem,
nie chcą,
że Turcja już wyszła z tamtych rejonów.
Sugerujesz, że jeszcze nie? Imperium
Osmańskie. Jakiś czas temu.
A Finlandia?
No Finlandia jest.
Już jest, tak? Jak oceniacie strategicznie w takim razie, czy to nie ma wielkiego znaczenia, no bo w przypadku jakiejś, nie wiem, w teoretycznej wojny, może coraz mniej teoretycznej, Rosja, NATO, to te państwa i tak by po stronie NATO stanęły? Czy to ma jednak znaczenie, no bo jednak będzie dużo większa kooperacja, ćwiczenia wspólne, systemy wspólne i ta współpraca będzie dużo łatwiejsza, a podczas wojny to dopiero by się musiało gdzieś tam tworzyć? Jakie jest wasze zdanie? Czy to ma duże znaczenie? To przystąpienie Szwecji, Finlandii? Tak, Szwecja, Finlandia do NATO.
Znaczy, de facto można powiedzieć, tak się przyjmuje, czy mówi się, że Szwecja i Finlandia to tylko formalnie teraz doszły do NATO, bo to są kraje, które już od dawna wszelkie manewry robią wspólnie z krajami natowskimi, szczególnie z Norwegią, ale i z krajami też bałtyckimi, Amerykanami oczywiście, także to są też kraje, które mają zintegrowane systemy obronne i całą armię praktycznie w standardach natowskich, a wręcz często na przykład Szwedzi mają naprawdę wyjątkowe i przecież no te transportery opancerzone TV-90, które teraz są w Ukrainie, które są uważane za jedne z najlepszych, być może najlepsze na świecie, okręty podwodne takiej właśnie, no powiedzmy, małej klasy, to są właśnie szwedzkie, także te kraje są bardzo dużym wzmocnieniem. No i też no, dla Rosji jest to wielki problem, bo nagle granica to się praktycznie prawie że dwukrotnie wydłuża, bo granica Finlandii to jest około 1300 km. W tym momencie to Rosja, można powiedzieć, zrobiła sobie problem. Przypomnijmy, że jeden z powodów ataku na Ukrainę to było właśnie po to, żeby tak jakby no, nie doszło do zbliżenia NATO do Rosji, tak? Czyli de facto po to, żeby Ukraina nie weszła do NATO, nie? To efekt jest wprost przeciwny, bo Ukraina wejdzie do NATO, to zostało potwierdzone. Nie wiemy, czy to będzie, wiadomo, rok następny, czy kolejny, ale jest obietnica wejścia do NATO. No a Finlandia już jest w NATO i Szwecja za chwilę będzie i w tym momencie Morze Bałtyckie będzie, można powiedzieć, wewnętrznym morzem natowskim, tak? Mówicie, że to będzie jezioro natowskie, gdzie Rosjanie, żeby wypłynąć sobie z tego Petersburga, dawniej Leningradu, to będą praktycznie musieli się tam przeciskać przez strefy krajów natowskich, nie? Także to są dobre wiadomości i myślę, że jeśli chodzi właśnie o to twoje pytanie konkretnie, czyli wzmocnienie, czy Szwecja i Finlandia daje duże wzmocnienie, ogromne wzmocnienie, a szczególnie dla Atlantyku Wschodniej, czyli też i dla nas.
No i dla nich to jest, no bo powiedzmy przy ataku nie wiem, Rosji na Polskę, no to spodziewamy się, że nawet i Szwecja i Finlandia by, no skoro Ukrainę wspierały, to Polskę tym bardziej. Ale dla nich jest to no też taka gwarancja, że teraz całe NATO będzie ich bronić łącznie z Ameryką, łącznie z amerykańskim potencjałem nuklearnym. To wszystko jest już jakby też z nimi, nie? Także dla nich to na pewno jest też ważne. Poza tymi różnymi dwustronnymi sojuszami, które i państwa bałtyckie, znaczy wokoło Bałtyku, czy te skandynawskie oczywiście mają, a no praktycznie teraz w tym regionie no to już Rosja tylko z NATO graniczy.
No to jest duża zmiana, graniczyć. Przecież ta Szwecja to już tak zwana neutralność jej, to już tam, nie wiem, będzie ze 200 lat chyba, może niecałe, nie, jak jest neutralna tak zwanie. I nagle się to zmienia, także rzeczywiście duża zmiana. Zobaczcie teraz, pastor Paweł Chycki nagrał dla was krótką wypowiedź, co sądzi o szczycie NATO w Wilnie.
Na pewno chciałoby się więcej i w tym sensie współczucie dla prezydenta Zełenskiego, dla wszystkich Ukraińców. Zapewne jesteście rozczarowani, my też chcielibyśmy więcej. No ale idziemy do przodu. To wy, waszą krwią, waszą odwagą, waszym męstwem i zorganizowaniem się w naród, w państwo, pokazujecie całemu światu, że wasze miejsce jest w cywilizacji zachodniej. Wasze miejsce jest na pewno w NATO. Póki co rozwijajmy nasze braterstwo, naszą wzajemną pomoc, wsparcie. Budujmy przyszłość z myślą o następnych pokoleniach, żeby już nie Wołyń, nie rzeź były jakimś takim głównym tematem rozmów polsko-ukraińskich, ale wspólna przyszłość, powrót do tej tradycji państwa Jagiellonów, Trójmorza dzisiaj, sojuszu wolnej Ukrainy, wolnej Polski, Litwy, Estonii, Łotwy, być może kiedyś Białorusi, wczoraj w Gdańsku widzieliśmy wolna Białoruś właśnie tuż przed tym Europejskim Centrum Solidarności i pomnikiem ofiar komunizmu w Polsce. Tak, wolna Białoruś też, oczywiście Słowacja, Czechy. Ten projekt Trójmorze niech będzie dalej w naszych sercach. A na pewno coś takiego, co warto podkreślić pozytywnego, to że Zachód budzi się z tej fałszywej doktryny obłaskawiania i karmienia, tuczenia gospodarczego komunistycznych Chin. One są zagrożeniem. Nie, one są wrogiem naszej cywilizacji. O tym warto codziennie mówić. I to robi telewizja Idź Pod Prąd. Do zobaczenia. Mam nadzieję jutro. Nadal z Pomorza.
Mam też wasze głosy. Większość was, to znaczy nie, nawet wszyscy mówią, że NATO robi źle, ale z różnych powodów, bo większość z was mówi, że źle, że za mało, że powinni bardziej dozbrajać Ukrainę. Wesoły ufoludek dla mnie. Skandalem jest, że Ukraińcy muszą o cokolwiek prosić. Ale jest też inny głos. Charlie, robią źle, bo za dużo i za łatwo dają się podejść Ukrainie, która nie jest obecnie na żadnym możliwym szlaku dającym prawo do uczestnictwa w NATO. Nie zasłużyła, tylko żeby być członkiem takiego paktu organizacji trzeba spełniać wiele warunków. No wydaje się, że te warunki właśnie będą weryfikowane. Czy nie zasłużyła, to też jest chyba dyskusyjne, no bo armię będzie pewnie miała.
NATO generalnie było po to, żeby się bronić przed Rosją.
A Ukraina się broni.
Ukraina zrobiła najwięcej, żeby bronić
przed Rosją. Armię też ma, wydaje się, doświadczoną, tak jak Andrzej Duda mówi, tego chyba jeszcze nie czytałem. Powiedział o Ukrainie: przyjęcie jeszcze jednego wielkiego, ogromnego państwa europejskiego do sojuszu z tak wielkim zasobem naturalnym i z wielką armią, ogromnie doświadczoną bojowo, w przyszłości będzie ogromnym wzmocnieniem. To chyba jest jasne, że Ukraina teraz pewnie będzie w Europie, może drugą armią NATO po Turcji, może pierwszą, zobaczymy, jeżeli by została przyłączona.
Ale że jak to mierzyć?
O tych Chinach to za chwilę. Możemy jeszcze powiedzieć o tych nowych pakietach, bo przypomnieliście już Niemcy, Francję, to były kraje, które na początku bardzo nie chciały stanąć po ukraińskiej stronie. Niemcy, pamiętamy, ile tam było czasu, zanim te hełmy dali, to tam najpierw w ogóle mówili, że nie dadzą nic, potem, że hełmy, potem okazało się, że nie dali tych hełmów dopiero gdzieś tam po miesiącu, no ale teraz przekazują już od jakiegoś czasu nowoczesne uzbrojenie. No i teraz mamy nowy pakiet. Wcześniej mówiliśmy, że ma być niemiecka brygada na Litwie. Teraz Ukrainie mają dać dwie baterie, wyrzutnie Patriot, 40 BWP-ów Marderów, 25 czołgów Leopard, tych starszych jeden, 5 pojazdów Berek Panzer, takich technicznych, no i 20 tysięcy pocisków artyleryjskich. Francja też ma dać pociski te manewrujące, czyli niszczące cele naziemne. Tam zdaje się, z tego co widziałem, do 400 km zasięgu, tam może troszkę mniej, bo to jest maks, ale lecące nisko, szybko. Właśnie taki, między innymi będziemy o tym za chwilę rozmawiać, prawdopodobnie taki pocisk zniszczył ten hotel, gdzie i zabił tego ruskiego generała, ale to o tym, o tych likwidacjach może za chwilę. Jak odbieracie tą zmianę, czy to rzeczywiście jest przestawienie wajchy, tak jak mówił tydzień temu dr Pawłuszko, że Niemcy teraz będą inwestować w Trójmorze, że już się odwracają od tej Rosji? Czy to jest gdzieś tam pod publiczkę działanie, żeby gdzieś tam jednak być teraz tymi dobrymi? Michale.
Ja myślę, że to przestawienie wajchy to już jakiś czas temu nastąpiło, o tym też mówiliśmy niejednokrotnie, bo rzeczywiście no już Niemcy prześcignęły Polskę, jeśli chodzi o wartość pomocy i to dawno. No jeśli chodzi o procent, powiedzmy, budżetu wojskowego, czy o procent PKB, to oczywiście nie, ale tutaj dominują państwa bałtyckie i Polska właśnie. Natomiast jeśli chodzi o wartość, to już dawno. To, co teraz zaproponowali, to rzeczywiście jest coś super, nie? To są dwie wyrzutnie, nie? Nie baterie, żeby tego nie mieć, to są dwie wyrzutnie Patriotów. Ale to i też, to dwa miejsca, powiedzmy, kolejne są chronione, tak? Czy są wzmacniane te miejsca, które już są chronione. Co prawda nie dali pocisków Taurus. To są takie pociski właśnie podobne do Storm Shadow, do tych kalków brytyjskich. Czyli to jest to, co Brytyjczycy dali tam ze dwa miesiące temu, to teraz Francuzi dali, można powiedzieć, swoją kopię. I bardzo fajnie, bo to jest pocisk, którego Rosjanie jeszcze się nie nauczyli zestrzeliwać. I on rzeczywiście jest stuprocentowo skuteczny do tej pory. Wszystkie te ostatnie takie ciekawe realizacje, można powiedzieć, to niszczenia oczywiście siły żywej, czy jakichś takich obiektów bardzo cennych, to były właśnie zazwyczaj tymi pociskami Storm Shadow, no to teraz jeszcze dojdą francuskie pociski. Niemcy niestety nie dali swoich Taurusów, które są podobnymi pociskami i mają 400 km donośność, ale to, co dali, to jest bardzo dużo. Uważam, że to jest wartościowy pakiet, ale nie tylko oni, bo no mówi się, że Polska ostatnio przekazała 12 śmigłowców, tych Mi-24, potajemnie. To jest dla Ukraińców bardzo dużym wzmocnieniem. Także my też się dokładamy cały czas. Była też informacja wczoraj właśnie z okazji tego szczytu NATO, że Norwegowie zwiększyli wartość pomocy, którą w tym roku udzielą Ukrainie, z 240 milionów euro do miliarda. Czyli to jest praktycznie czterokrotnie, tak? Czyli dorzucają trzy razy tyle, co do tej pory dali. Także to też jest, myślę, dobry efekt tego szczytu NATO, że wiele krajów czekało z ogłoszeniem swoich pakietów właśnie na ten dzień. Zauważmy, że Amerykanie przecież dali amunicję kasetową, ogłosili to właśnie też w związku ze szczytem NATO, amunicję kasetową, która jest Ukraińcom bardzo potrzebna, ponieważ to jest doskonała amunicja do niszczenia siły żywej w okopach, czyli właśnie do tego, co teraz jest im potrzebne, żeby przełamywać Ruskich, którzy są okopani na głębokości często 20 km, to właśnie amunicja kasetowa się do tego najlepiej nadaje. Amerykanie mają bardzo duże zapasy tej amunicji. Jest to amunicja amerykańska, która ma bardzo, bardzo mały procent niewybuchów, około tam 2-3% tylko niewypałów, także no te argumenty, że ona później będzie, wiecie, tak jakby sami zaminowali teren, że tam będzie później wiele problemów, to są wszystko argumenty, z którymi można odbić i sobie z nimi poradzić. To też jest coś super od Amerykanów. Mówi się też, że prezydent Biden no w zasadzie jest u progu podpisania zgody na te amerykańskie rakiety do HIMARS-ów typu ATACMS, czyli te, no można powiedzieć, taktyczne już rakiety, które latają na 300 kilometrów, bo już się Kongres zgodzi, już jest wszystko przygotowane, Departament Stanu się zgodzi, tylko podpis Bidena jest potrzebny. No i to też mówi się, że może w każdym momencie być na to decyzja pozytywna. Także to są dobre informacje, z którymi Zełenski wraca do Kijowa. Myślę, że nawet na dzień dzisiejszy lepsze niż jeżeli miałby dzisiaj, powiedzmy, informację, że przyjmujemy was, nie wiem, za rok, a nie miałby tego, co jest im dzisiaj potrzebne. A teraz trzeba cisnąć, żeby po prostu Rosjan tam, wiadomo, w tych okopach rozwalać i odbijać ziemię, nie? Do tego jest potrzebny sprzęt, na to ten sprzęt daje.
No właśnie, powiedziałeś o tej amunicji kasetowej. Ona jest o tyle ciekawa, że wiele krajów, to jest amunicja zakazana, tak jakby niehumanitarna. Ona lecąc rozpada się na górze i jakby wybucha od góry, nie? Spada z góry, dlatego jest w postaci małych granatów tak skuteczna na przykład do żołnierzy, które się chowają w okopach. I właśnie była dyskusja, czy dadzą, bo Ukraińcy poprosili Amerykanów, czy nie dadzą, bo to taka zakazana. Oczywiście obie strony używają tej amunicji, no bo jest bardzo skuteczne, no i Amerykanie teraz dają. Czarek, jak ty odbierasz te środki pomocowe, te nowe pakiety, które ogłosiły przekazanie Niemcy, Francja, Polska, gdzieś tam też dzisiaj wyczytałem, że cała pomoc na Ukrainę to jest 25, tam mówią niektórzy prawie 30% rocznego polskiego budżetu na obronność, czyli też bardzo, bardzo duża kwota.
No tak, ale opłaca się obronić się przed Rosją 1/4 budżetu i nie przelewając swojej krwi, no tak brutalnie powiem, ale no tak to dla Polski wygląda, że tym razem w końcu wojna nie zaczęła się w Polsce, tylko gdzie indziej i no Polska zdecydowanie na tym korzysta. Co do Niemiec, no ja nie myślę, że oni się odwrócili, tylko że raczej będą próbować korzystać i tutaj, no teraz na Ukrainie mogą firmy zbrojeniowe niemieckie zarobić, potem na odbudowywaniu inne firmy niemieckie też, więc tutaj Niemcy ustawiają się pod to, gospodarkę mają silną, to będą próbowali korzystać jak zawsze to robią, także tu nie spodziewam się jakiegoś, czy nie widzę jakiegoś tam odwrotu moralnego, że teraz Rosja zła, to oni będą już przeciwko Rosji, nie będą jej popierać, po prostu będą robić interesy na tyle, na ile się da wszędzie. Podobnie z Chinami. Francja pewnie też. I tak jak mówię, no widzą, że Rosja no po prostu przegrywa i słabnie, no to trzeba korzystać tam, gdzie na tym, kto będzie prawdopodobnie wygrywał. Także tak raczej bym te tutaj odczytywał ruchy niemieckie. Same dostawy, no oczywiście bardzo dobrze, tylko na cały czas mam takie, no dlaczego dopiero teraz? Na przykład te ATA, te rakiety ATA CMS, co sprawiło, że wcześniej nie można było ich wysłać i już by się przydawały i może by się to szybciej udało wszystko skończyć.
Które miały zasięg tam chyba 70-80 kilometrów, no bo Amerykanie się bali, że będą Ukraińcy strzelać na cele, na terytorium Rosji.
Właśnie nie rozumiem tej obawy, co to jest, co w tym jest takiego strasznego?
No bo to jest taka wojna, że tam Ruscy to mogą z Rosji strzelać, a Ukraińcy nie mogą właśnie na Rosję strzelać.
To jest absurdalne.
Może porozmawiajmy, zanim przejdziemy do tych ukraińskich Mossadów, bo to też są ciekawe historie, o Chinach, bo to jest też tytułowy nasz tekst. Chiny oburzone treścią komunikatu NATO. O jaki komunikat chodzi? Chodzi, że w treści komunikatu NATO możemy czytać, że Chiny wykorzystują szeroką gamę narzędzi politycznych, ekonomicznych i wojskowych, aby zwiększyć swój globalny zasięg i siłę projekcji, pozostając nieprzejrzystymi w kwestii swojej strategii, zamiarów i zbrojeń. No i jeszcze jest druga wypowiedź. Złośliwe operacje hybrydowe i cybernetyczne Chińskiej Republiki Ludowej oraz jej konfrontacyjna retoryka i dezinformacja są wymierzone w sojuszników i szkodzą bezpieczeństwu sojuszu. Też ogłoszono, że będzie placówka, tak? To się nazywa NATO w Tokio, także też uśmiech do Japonii. No i mamy odpowiedź chińskiej placówki na Europę. powiedzieli, że ten komunikat lekceważy podstawowe fakty, wypacza stanowisko i politykę Chin oraz celowo dyskredytuje państwo środka, no i że Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się ruchom NATO na wschód do regionu Azji i Pacyfiku, czyli prawdopodobnie o ten właśnie, o tę Japonię chodzi. No, o tą wypowiedź chińską to już tam wiemy, co o tym sądzić, ale jak odbieracie tą wypowiedź NATO? Wcześniej NATO, kiedyś pamiętamy, Andrzej Duda jeszcze w 19 roku, nie tak dawno, mówił, że NATO nie ma wroga, nawet o Rosji, mówił, że to nie jest wróg. No dzisiaj już tak nie powie. No ale teraz mamy podobne rzeczy, jeśli chodzi o Chiny. Nie mówi się, że są wrogiem, no ale no, można powiedzieć, że z tego wynika, że są zagrożeniem, tak? No i skoro Chiny atakują, bo jest powiedziane o tych operacjach w członków sojuszu, no to ten, co atakuje, to jest chyba jakimś zagrożeniem czy wrogiem, nie? Czyli jakieś jest tutaj, no, takie delikatne, jeszcze to słowo wróg nie pada, no, ale jakoś troszeczkę jest to jakoś opisane, jak to odbieracie, czy na to się budzi, czy to jest jeszcze za mało, czy to jest dobry krok w stosunku do Chin? Michale, czy Czarek, jak chcesz pierwszy, proszę bardzo.
Dobry, ale za mało, tak powiem, bo to jakieś tam wyzwania systemowe, to jest Chiny, to jest otwarty wróg, który chce zniszczyć Zachód i to powinniśmy sobie otwarcie mówić na to też, a nie tam jakieś tu owijać w bawełnę i...
Sojusznik naszego wroga też, nie?
Tak, takie jakieś delikatne, dyplomatyczne gadki, no to taka jeszcze rozgrywka. Nie wszyscy w NATO są jeszcze przekonani do tego, żeby tak zrywać z Chinami. Tu Litwa teraz jest prekursorem, takim czubkiem lodołamacza. Niedawno ogłosiła parę dni temu strategię dla Indo-Pacyfiku. Litwa na Bałtyku, wiecie.
Mają rozmach.
I tam w Chiny uderza mocno i równo. Także mam nadzieję, że następni podążą. No to stanowisko NATO jest jakimś tam podążeniem za tym prekursorem, ale jeszcze takim słabiutkim.
Michale, jak ty odbierasz to, co się dzieje na tym froncie, tak zwanym froncie chińskim? Za mało? Śpią jeszcze? Dyplomacja?
Nie śpią. Natomiast no to jest tak jakby spójne z całą taktyką NATO. Tak? Taktyka jest taka, że zbroimy się po zęby, ale staramy się nie eskalować konfliktu, tak? No przecież z Rosją też można byłoby ostrzej grać niejednokrotnie, ale widać, że NATO chce no, w ten sposób pacyfikować tych watażków, czy powiedzmy te kraje zbójeckie, czy te kraje powiedzmy, no, które chcą zmieniać układ światowy poprzez wojny, no, próbując przemawiać do rozumu i nie eskalując, czy tak jakby nie prowokując ze swojej strony tych konfliktów. No z Rosją się to nie udało, no widać, że z Chinami dalej też są delikatni, tak? Chociaż to zaproszenie czy włączenie, można powiedzieć, Japonii, to jest bardzo dobry, uważam, krok, bo Japonia to jest kraj, który ma, jest kraj, wiecie, z jedną z najsilniejszych armii, a już w tamtym rejonie to na pewno, myślę, że to jest kraj, który łącznie z Koreą mógłby się przeciwstawić Chinom, tym bardziej, jeżeli byłby konflikt o Tajwan, to Chiny przecież otwarcie zapowiadają, że jest to ich celem, żeby Tajwan przejąć, to przejęli Hongkong, to i Tajwan teraz chcą przejąć, mówi się, mówisz im o 27 roku, o 26, że będą gotowi. Jeżeli tam nie będzie takiego sojuszu gotowego do obrony Tajwanu, i to nie tylko Stany Zjednoczone muszą być, czy mogą być, ale musi być i Korea, i Japonia, i Australia, i ewentualnie jakiś korpus ekspedycyjny z Europy, no to Chiny mogą zrobić taki strategiczny, można powiedzieć, błąd, jak Putin zrobił, tak? Dlatego myślę, że to jest dobre, nie? Że ja bym tutaj nie wylewał kubła pomyj na nich, że możecie więcej im tam grozić, czy bardziej ostro. Myślę, że to jest wszystko, oficjalne komunikaty są zrównoważone, natomiast ważne jest to, co się robi jeszcze nieoficjalnie, tak? Bo tutaj myślę, że dosyć ciekawe też wychodzą powoli informacje na temat tutaj konfliktu rosyjskiego i roli CIA w tym konflikcie. To i myślę, że służby amerykańskie przede wszystkim tajne, czyli CIA również działa w sprawie chińskiej, myślę, że właściwie, nie?
Tu ciekawe też jest rola w ogóle NATO, nie? No bo kiedyś NATO bardziej jako sojusz, teraz NATO wychodzi na taki trochę ONZ, nie? ONZ stracił już, tam się nikt z nim nie liczy, jak Rosja ma tam to prawo weta. to każdy na nim tam kreskę położył, a NATO tak wychodzi no, na takiego jakieś lidera. Jak wy to odbieracie? No bo tu szefem jest Norweg. Czy to jest tak, że to jest tylko jakaś tam emancypacja dalsza Stanów Zjednoczonych i to Stany decydują o NATO? No bo wiadomo, że NATO samo swojej armii no to nie ma, nie? To są armie członkowskie i amerykańska jako najsilniejsza. To, że czy NATO jest takim przedłużeniem Ameryki, czy to jest, staje się jakiś taki oddzielny byt, jakaś siła taka, czy polityczna, czy dyplomatyczna, czy no też przede wszystkim wojskowa, która próbuje to bezpieczeństwo na świecie rozgrywać. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
Ja myślę, że zobaczcie, że Stany Zjednoczone jak mają ochotę gdzieś, czy interes, może tak powiedzmy, jakąś wojnę się zaangażować, to się zaangażują i bez NATO, tak? Tak jak to zrobili w Iraku czy w Afganistanie. Wtedy nikt się tam ze Stanów nie oglądał, że to jako NATO wchodzimy, tylko po prostu oni weszli, koalicjantów sobie wzięli, tych, którzy chcieli do pomocy, między innymi Polska im pomagała i załatwili to, co chcieli, swój interes, czy z sukcesem, czy nie, to można dyskutować, bo przecież w końcu wyjechali stamtąd, no i nie udało się demokracji, można powiedzieć, zaprowadzić na Bliskim Wschodzie. I myślę, że właśnie to, że teraz jako NATO, które, gdzie na przykład jest prawo weta, tak, może nam się to nie podobać, że na przykład takie Węgry teraz blokują przyjęcie Szwecji, to uważam za wielki błąd Węgrów i że można powiedzieć zapłacą za to no jakąś taką, wiecie, hańbą, utratą swojej pozycji, tym, że będą mieli do nich wszyscy słuszne pretensje, no ale de facto sama formuła tego, że jest potrzebna zgoda wszystkich, no to wymaga, żeby na przykład Stany Zjednoczone z Turcją się dogadały, z Węgrami też. No tutaj jest kwestia nacisku. Myślę, że tam na Węgry to spokojnie łatwo by nacisnęły, jakby chcieli, ale to jest też dla nas taka szansa, że na przykład jeżeli w NATO będziemy z krajami ościennymi nam, czyli z tą wschodnią flanką, czyli tam z Czechami, Słowacją, krajami bałtyckimi, w przyszłości z Ukrainą, dobrze trzymać się, tak? I będziemy stanowili taką, można powiedzieć, grupę wsparcia taką wewnętrzną, to też się z nami będą liczyli. Też dzięki temu będziemy mieli coś do powiedzenia w sprawach globalnych. Także dobrze, że taka formuła funkcjonuje i mi się to podoba. I też uważam, że Polska w tym konflikcie, no tutaj trzeba pochwalić polski rząd, że dobrze to rozgrywa i można powiedzieć, że globalna pozycja Polski rośnie, chociaż no wiadomo, do mocarstw typu Francja, Wielka Brytania, czy nawet Niemcy, to nam daleko ze względu na siłę naszej gospodarki.
Karek, coś o NATO chcesz dodać?
No oczywiście tutaj bez Stanów Zjednoczonych, no to NATO byłoby no nie byłoby pewnie NATO wcale, no i tyle, ale nawet jakieś tu sojusze byłyby dość słabe w porównaniu z przeciwnikiem, czyli Chinami, Rosją, Iranem i z samą Rosją to jeszcze nie tak źle, ale także tu no Stany Zjednoczone są tu głównym, ale no jest to jakiś też to NATO, jakaś no, platforma dla innych i do jakiegoś tu wykuwania kompromisów i polityki bezpieczeństwa wspólnego. No widzimy, no Turcja się stawia i coś tam za to dostaje. Chociaż no, tak nie sądziłem, że ten sprzeciw Turcji jest prawdziwy, no po prostu coś chcieli ugrać, no coś się tam udało, już dłużej się nie dało sprzeciwiać, to przyjmują też Szwecję. No bo jeśli tam ktoś myślał, że Erdoganowi tak bardzo zależy na niepaleniu Koranu, że nie przyjmuje Szwecji, no to myślę, że muszę rozczarować, to w ogóle to jakiś tam pretekst tylko nieistotny, a chodziło o jakieś negocjacje i korzyści, jak te na przykład F-16, jak różne gospodarcze korzyści tam ze Szwecją też negocjował i tym podobne rzeczy. Przejdźmy. Czy to nowy ONZ, no to trochę za mało, no to po prostu dla tego rejonu świata, no to w tej kwestii bezpieczeństwa, no to NATO powiedzmy, no jest takim jakimś tu, czymś jak ONZ. No ciekawe, że się właśnie rozszerza, no to teraz już Japonia jakoś tam zaczyna dołączać do tych sojuszy, no bardzo dobrze.
Przejdźmy teraz do, znaczy może nie do optymistycznej, bo wcześniej też było w miarę, ale do tego, do ciekawych operacji ukraińskich, tak nazwijmy, bo mamy dwie ciekawe informacje, no, pokazujące rzeczywiście, że Ukraińcy to jest poważny gracz, nie? No bo mamy po pierwsze zginął kolejny ukraiński, rosyjski, przepraszam, generał porucznik Oleg Cokow, tak się nazywa, zastępca dowódcy południowego okręgu wojskowego. Miał zginąć w ataku rakietowym na Berdiańsk. To ten Berdiańsk, miasteczko tuż nad Morzem Czarnym, czyli na samym dole, można powiedzieć, Ukrainy, tym kawałku, który Rosjanie zajęli. Mieli właśnie Ukraińcy przy wykorzystaniu tych rakiet manewrujących, prawdopodobnie angielskich, zniszczyć hotel, w którym ten sztab się znajdował. No to już tu Rosjanie tam płaczą, że tacy Ukraińcy mają dobry wywiad, że no, dokładnie wskazali, gdzie ten sztab się znajduje. No i może przeczytałem, że przed rozpoczęciem tej kontrofensywy, która teraz trwa, potwierdzono śmierć 4 rosyjskich generałów, 58 pułkowników i 176 podpułkowników, czyli rzeź bardzo duża, no bo podpułkownik to już jest bardzo wysoki stopień, no to już pułkiem może dowodzić spokojnie, to przecież czasem major też dowodzi. A druga informacja, to już taka jeszcze bardziej można powiedzieć szpiegowska, Stanisław Rzecki, tak to się czyta, zastrzelony podczas joggingu... Rzycki, przepraszam, w Krasnodarze. Krasnodar, no to już jest Rosja, to już jest na wschód od Krymu. Był tam teraz członkiem władz tamtejszych, a wcześniej służył podczas wojny jako dowódca okrętu podwodnego Krasnodar, wchodzącego w skład tam floty czarnomorskiej, i ta jednostka uzbrojona w 4 pociski manewrujące kalibr miała brać udział w ataku na Winnicę, w bombardowaniu Winnicy. Tam zginęli wtedy na początku zaraz wojny cywile, małe dziecko, jego matka. Został zastrzelony podczas joggingu, nie ma świadków, no ale potem Ukraińcy opublikowali szczegóły, można powiedzieć, które wcześniej nie były publikowane, jak do tego doszło, także też jeszcze za chwilę ciekawostka odnośnie tego, ale Michale, wiem, że ty śledzisz te rzeczy, jak ty odbierasz? Można już mówić ukraiński Mossad, czy to na razie jest za dużo?
Ja słuchałem, to no, ta jednostka powstała, ona oczywiście, nazwa jej jest tajna, no mówi się o niej ukraiński Mossad, choć pewnie ma jakąś inną nazwę. No i rzeczywiście już jakiś czas temu Kirill Budanow powiedział, że będą likwidować Rosjan odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne, tak? Czyli zbrodniarzy wojennych rosyjskich. No i to jest pierwszy taki, można powiedzieć, spektakularny przykład takiej likwidacji, bo rzeczywiście zabito dowódcę okrętu podwodnego, który no, wydał bezpośredni rozkaz ataku na Winnicę. Ten atak miał miejsce dokładnie 14 lipca ubiegłego roku, a ten Rzycki zginął 10 lipca tego roku, czyli prawie że w rocznicę tego ataku. To też takie, można powiedzieć, symptomatyczne, nie? I w tym ataku, można przypomnieć, zginęło 28 cywilów ukraińskich. To był atak, wiecie, na centrum miasta, można powiedzieć, miasta nie frontowego, tylko miasta w centrum Ukrainy. Tam Rosjanie później jak zwykle kłamali, że oni tam uderzali w obiekt wojskowy, w miejsce, gdzie się wojskowi spotykają. To same kłamstwa, zginęło 28 niewinnych cywili, kilkadziesiąt osób było rannych, także to był bestialski atak, zbrodnia wojenna. No i sprawca tej zbrodni wojennej już pojechał, jak to Ukraińcy mówią, na koncert Kobzona, czyli już nie żyje. I co ciekawe, jest publikowana, przynajmniej ja słyszałem dzisiaj, słuchałem właśnie tego Tarasa Bieryzowca, no jeżeli jest to kapitan armii ukraińskiej i takie informacje publikuje, no to znaczy, że to jest, no, dla mnie tak jakby armia ukraińska oficjalnie do jego, przez jego usta, no mówiła, kto jest kolejny na liście, i tam na liście są wymienieni wszyscy inni dowódcy okrętów podwodnych czy fregat, które atakowały z floty czarnomorskiej Ukrainę, niewinne ukraińskie miasta, oraz cały dowódca tej floty, wszyscy są na tej liście do zlikwidowania. Czyli krótko mówiąc, wszyscy ci ludzie, ci zbrodniarze rosyjscy, ale myślę, że i inni zbrodniarze rosyjscy powinni teraz mieć pełno w gaciach, prawda, odpowiedniej rzeczy, i powinni naprawdę bać się wyjść na spacer czy wyjść na jogging, bo Ukraińcy wzięli się do roboty. Tak jak kiedyś Żydzi, tak? Tak właśnie Mossad zlikwidował na przykład zamachowców, tych, którzy na olimpiadzie w Monachium zabili Ukraińcy, przepraszam, izraelskich sportowców, to później Mossad likwidował ich po kolei. Jest nawet taki film pod tytułem Monachium, który o tym opowiada. Myślę, że kiedyś może będą takie filmy kręcone o tych ukraińskich likwidatorach. Nie widzę w tym nic złego. Polskie państwo podziemne też podczas wojny likwidowało Niemców, którzy bestialsko mordowali Polaków, tak? Tych, którzy gestapowców, którzy przesłuchiwali na Pawiaku, którzy rozstrzeliwali Polaków, oni byli likwidowani. Jest to normalne, że w ten sposób państwo, które broni się i to broni się przed zbrodniami, przed zbrodniarzami, ja uważam, że ma legitymację, ma prawo ścigać tych zbrodniarzy na całym świecie. Ci, którym można powiedzieć się uda, to zostaną pojmani i wywiezieni do Ukrainy, gdzie staną przed sądem. A ci, którym się nie uda, to dostaną od razu czapy na miejscu. Bardzo dobrze.
On był naczelnikiem, teraz już w tym Krasnodarze do spraw mobilizacji, czy tak jak mówiłem, tym urzędnikiem. Z okim, Czarek, myślisz, że te działania, to już nie są pierwsze, sprawią, że Rosjanie, że dowódcy rosyjscy dwa razy się zastanowią, zanim nacisną jakiś przycisk, nie wiem, wydadzą rozkaz właśnie do jakiegoś ataku, ostrzału, który będzie skutkował zabiciem ukraińskich cywili, czy tam ich to się za bardzo, nikt tam takich dalekich kalkulacji nie tyczy i robią to, co się im każe?
Ja myślę, że tutaj jak nie ten, to kto inny przyciśnie. Także to tam się znajdzie, jeśli będą mieli czym strzelać. Myślę, że bardziej będą się zastanawiać jeszcze bardziej ludzie, czy w ogóle iść na tę wojnę. I faktycznie tam zdaje się, że mobilizacja, a propos, że był naczelnikiem do mobilizacji, no to nie idzie za dobrze. Wygląda, że raczej są braki. Tam ogłosili, że 500 000 następne wyślą, ale coś słabo to póki co idzie. Ciekawe, że tam podają tu akurat rosyjskie media, że ten kapitan Ryżycki sobie zapisywał swoje trasy joggingu i rowerowe w aplikacji Strava, tak się nazywa aplikacja, i że być może to pomogło go namierzać.
Tak, no bo właśnie piszą, że on, bo ta aplikacja działa w ten sposób, że możesz się pochwalić, jak przebiegłeś na mediach społecznościowych, no i on właśnie wrzucił i tydzień temu podobno, znaczy są screeny, osoba o niku właśnie, Kryl Budanow, polubiła tą jego trasę biegową. Tak. Się być może
później,
nawet
później jeszcze parę innych osób o takim samym niku polubiło, nie wiadomo, czy to akurat ten prawdziwy, ale tak czy siak ktoś sobie zrobił taki...
No i właśnie na tej trasie zginął, nie?
Tak, także na tej trasie zginął. Tu podają Ukraińcy, że akurat był deszcz, także nikt tam, nikogo więcej nie było, także nie bez świadków. Także no, obserwacja na pewno przeprowadzona dobrze i wykonanie. Jeśli pomogła aplikacja, no to myślę, że prędzej będzie efekt taki, że przestaną używać takich i chwalić się, gdzie chodzą.
Ja już
ale to mogliby jakoś wiedzieć wcześniej. Jeśli on to na tym etapie robił, no to znaczy, że za mądry nie był.
Ale wiesz, ja kiedyś była akcja, tak myślę rok temu, dwa, że właśnie wyciekły lokalizacje tajnych baz CIA, no bo jakaś tam aplikacja do biegania opublikowała trasy swoich użytkowników, no i gdzieś tam właśnie w Afryce dzikiej nagle tutaj jacyś biegacze
w środku sawanny czy dżungli nagle zagęszczenie ludzi się
zrobiło. Tam dosyć dużo tych tajnych baz można było zobaczyć, oni zaraz to potem schowali, także to nie tylko on taki głupi. Michale, będziemy już zbierać do końca. Jeśli chodzi o front na Ukrainie, czy możesz nam coś powiedzieć, co aktualnie tam się dzieje? No bo ta kontrofensywa trwa, tak mówią, no ale ludzie, którzy spodziewali się czegoś takiego, jak było kiedy we wrześniu, w zeszłego roku, czy w październiku, takich sukcesów, jak tam pod tym Kupiańskiem, no to na razie są zawiedzeni. Jak wygląda teraz sytuacja na froncie?
Sytuacja wygląda tak, że po prostu Ukraińcy, ponieważ rzeczywiście próbowali na początku wejść tak mocno, skończyło się to dla nich dużymi stratami w sprzęcie przede wszystkim, ponieważ no dużo rannych było, szczególnie dlatego, że było tam jest bardzo dużo pól minowych. Po prostu Rosjanie tak zaminowali swoją pierwszą rubież obrony, że tam jest mina na minie i to niestety no nie da się tak łatwo przefrunąć się nie da, no trzeba po prostu się przedrzeć przez ten teren. I po prostu Ukraińcy zmienili taktykę, próbują no, niszczyć artylerią, dlatego też ta amunicja kasetowa im się przyda, to im pomoże szybciej to zrobić, ale widać w tych codziennych raportach strat rosyjskich, które podaje armia ukraińska, że Rosjanie tam tracą bardzo dużo artylerii. W ciągu miesiąca tej ofensywy, bo to miesiąc minął, niedawno stracili ponad 500 jednostek artylerii Rosjanie. To jest bardzo dużo. Nie są w stanie tego na pewno uzupełnić. Także może być tak, że jeszcze, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie, może jeszcze miesiąc i już ta destrukcja wsparcia artylerii rosyjskiej będzie na tyle duża, że już praktycznie ci, którzy będą siedzieli w okopach, będą bezbronni, nie będą w stanie się bronić, będą mieli tylko broń strzelecką, można powiedzieć, i wtedy to ułatwi Ukraińcom przedarcie się. Jeżeli już będzie wyłom, to wtedy wiadomo, mogą wejść dodatkowy rzut, drugi rzut, te brygady, które jeszcze nie weszły do boju, i wtedy mogą się przedrzeć do, na przykład do tego Berdiańska na brzeg Morza Azowskiego. Natomiast warto przypomnieć sobie ten poprzedni rok, bo ty mówiłeś o tej ofensywie charkowskiej. Tam rzeczywiście Rosjanie byli nieprzygotowani, nie mieli linii obronnych, byli zaskoczeni tymi śmiałymi manewrami ukraińskimi. Natomiast bardziej bym porównywał to, co się teraz dzieje na południu, do ofensywy chersońskiej. Zauważcie, że ofensywa chersońska w zeszłym roku zaczęła się w lipcu, a gest dobrej woli Rosjanie wykonali dopiero w listopadzie. Czyli można powiedzieć, 4 miesiące trwało to takie męczenie Rosjan i doprowadzenie właśnie atakami na zaplecze, hajmarsami, atakami artyleryjskimi do tego, że ta armia była w sytuacji takiej: jeśli się nie wycofamy, to zginiemy, tak? To zostaniemy zagłodzeni, otoczeni i tak dalej. I myślę, że z czasem do tego dojdzie i na froncie południowym, i też koło Bachmutu, bo koło Bachmutu tam z kolei Ukraińcy mają małe sukcesy. Tam ta walka idzie bardzo powoli, ale tam już zdobyli podobno te wzgórza w okolicy tej miejscowości, czy wioski Pliszczyjewka na południu od Bachmutu. Na północy od Bachmutu też tam są postępy i może się skończyć tak, że Rosjanie będą musieli uciec z Bachmutu nawet jeszcze do końca tego miesiąca. O tym mówił sam Patruszew, czyli ten zastępca Putina. On mówił, że spodziewa się, że będą musieli oddać Bachmut do końca lipca. To będzie dla nich większym ciosem, myślę, propagandowym, niż nawet strata czy przedarcie się Ukraińców na południu, no ponieważ w tym Rosjanie, znaczy okaże się, że Rosjanie w ciągu miesiąca czy dwóch stracili miasto, o które walczyli 10 miesięcy i stracili 100 tysięcy ludzi, żeby je zdobyć, tak? To będzie dla nich, to już można powiedzieć, taki cios propagandowy, że no pozostanie tylko się zwinąć z tej wojny. Mam nadzieję.
Właśnie, bo tam już podobno ten Soledar już jest okrążany. Ja też dzisiaj chyba czytałem, że taką dosyć ciekawą informację, że Gierasimow zdymisjonował dowódcę armii, który domagał się rotowania oddziałów, które tam bronią się przed Ukraińcami. Także to też wskazywałoby, że tam tych odwodów nie ma tak dużo wcale, nie? Skoro oni...
Nie ma odwodów, już są 10 miesięcy bez rotacji.
Tak, znaczy,
oni zaraz będą naprawdę wyczerpani, tylko trzeba trochę cierpliwości.
Nie tylko zdymisjonował, ale ponoć wysłał go do okopów na pierwszą linię. Dowódcę 58. Armii generał Iwan Popow chciał właśnie, żeby rotować. Już groził, że pójdzie na skargę do Putina, że mu nie chcą zniszczonych oddziałów wybitych zastąpić rezerwami. No to go Gierasimow wrzucił właśnie, żeby on zrotował.
Ale, także może to być tak, że oni...
No jakby
Ukraińcy
miał siły, to pewnie by dał.
Ale ta ofensywa rzeczywiście idzie bardzo powoli, ale to może się w końcu zawalić, to jak
powoli,
domek z kart,
choć
i wtedy
kilkukrotnie
pójdzie,
szybciej niż rosyjska szła ostatnio, także mimo wszystko...
To na pewno.
Też Rosjanie mają problem, no bo ten front jest tak, no można powiedzieć, takim łukiem, gdzie Ukraińcy są wewnątrz, więc mogą dużo szybciej sobie przerzucać z jednego miejsca w drugie, a Rosjanie muszą naokoło, także też mają gorzej.
Zobaczmy sobie teraz wyniki naszej sondy. Pytaliśmy, jak oceniasz działania NATO w sprawie Ukrainy. Mamy ponad 200 głosów. Zobaczmy teraz wyniki. dobrze 38%, źle robią za mało 54% i inne 9%. Także większość z was jest zawiedziona, tak by trzeba powiedzieć, tak, działaniem NATO. Chciałoby się więcej. Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczyliście, omówiliśmy większość tych konkretów, które na tym szczycie do teraz, czy do czasu przed programem zapadły, no bo ten szczyt jeszcze trwa. A teraz pokażemy wam ciekawy filmik z ciekawą aranżacją, w ciekawym miejscu, z ciekawymi różnymi atrybutami. Zobaczcie pastora Pawła Chojeckiego z kolejną obietnicą wyborczą.
Jesteśmy na wieży w zamku w Olsztynie. Tu właśnie Kopernik bronił się przed krzyżakami. Stąd i te atrybuty piękne, miecz i hełm, psi pysk do twarzy mi. A teraz na poważnie. Kiedyś takie zabawki, tylko w prawdziwej postaci, były dostępne tylko dla szlachty, dla wielkich panów, dla rycerzy. Pospólstwo, chłopstwo nie miało pozwolenia na posiadanie tego rodzaju broni. A jak jest dzisiaj? Czy czasem władze wszelkie, komunistyczne i te postkomunistyczne, nie traktują Polaków właśnie jak pospólstwo? Że tylko kasta panów ma dostęp do broni, tylko kasta panów ma pozwolenia na broń do obrony swojego, z siebie, czy tak zwana obrona osobista, a plebs, czyli zwykli zjadacze chleba, nie mamy prawa do obrony. Jako prezydent Rzeczpospolitej będę starał się, żeby każdy Polak miał prawo do obrony miru domowego, czyli by szczególnie taką długą broń mógł mieć w domu, żeby nie bał się złodziei, nie bał się jakiegoś napadu, tylko żeby miał prawo do obrony, tak jak wolny człowiek w czasach średniowiecza. Skończmy z feudalnym poddaniem, że tylko milicja obywatelska i ORMO ma prawo do posiadania broni. Pamiętajmy, te ograniczenia to są relikty komunizmu, niegodne wolnych Polaków.
To się działo na wieży w zamku w Olsztynie. Tata zapożyczył, widzieliście ten sprzęt od mojego syna, a zobaczcie, co się stało na dole. Hejterzy się ucieszą, bo pastor został zakuty w dyby.
Czy ja się wypowiadam tak niezręcznie, że to budzi w panu podejrzenie, że ziszczenie się moich marzeń mogłoby być groźne dla pana?
Tak, wnoszę o uznanie oskarżonego za winnego i wymierzenie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności.
Wskazuje oskarżonego na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności.
Utrzymuje zaskarżonym rok mocy.
To jest los Polaka. Zakuci w dyby przez urzędników, polityków i przez katolickich biskupów.
Więcej możecie śledzić z tych wakacyjnych filmików na portalu Idziemy Powolność, na przykład na Twitterze czy na Facebooku. Tam jest więcej materiałów, bo część z naszej grupy jest teraz nad morzem. Tutaj widzicie zdjęcia, także bardzo dużo ciekawych materiałów tam się pokazuje.
A do tego pierwszego filmiku długa broń to znaczy, że strzelbę, nie tylko, że miecz, nie?
No mam nadzieję.
Dobrze, to będę głosował.
Czasy się zmieniają już. Z mieczem to już tak, szczególnie ten był taki dosyć krótki, bo to był dziecięcy, ale tak jak mówię, więcej tych materiałów, zachęcamy was do śledzenia właśnie tego nowego, nowej strony, tak można chyba powiedzieć, Idziemy Powolność na Facebooku. Więcej tych filmików z tej podróży pastora Chojeckiego tam możecie znaleźć. Co jeszcze? Oczywiście przypominamy o wsparciu. Oglądacie naszą telewizję także dzięki wsparciu ludzi, którzy uznali, że telewizja Idź Pod Prąd to jest coś, co jest warte tego, żeby przekazać część swoich pieniędzy właśnie na funkcjonowanie naszej telewizji. I co miesiąc taką decyzję podejmuje ponad 1000 osób już od kilku lat. I mamy na teraz w lipcu 290 gitar, 290 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. W lipcu możecie nas wesprzeć, wchodząc na idzpodprad.pl/wsparcie. Jesteśmy także na Patronajcie Idź Pod Prad. Także przypominamy, do tego tysiąca, tego challenge'u, tysiąca osób, tysiąca gitar jeszcze trochę brakuje, no ale lipiec dopiero się zaczął, także liczymy, że...
prawie połowa.
No, ja chciałem optymistycznie, tak, że ten tysiąc się uzbiera, bo zwykle ten drugi, druga część miesiąca jest obfitsza. Panowie, czy jeszcze chcecie coś dodać na koniec naszego dzisiejszego programu o NATO czy o Ukrainie? Czarek?
O NATO i o Ukrainie. No myślę,
czy o czymś
że... Ładna pogoda. Burze mają być podobno.
Ma padać właśnie, no.
Nie, myślę, że Ukraina wygra, tak czy siak. Czy to tam będzie miała obietnicę za rok wejścia do NATO, czy za 10 lat. Myślę, że ta pomoc, którą dostaje, choć życzyłbym sobie dużo większej, to jednak wystarczy, żeby Ukraina wygrała z Rosją i wyrzuciła ją z całego swojego terytorium, a szkoda, że nie dostaje tych samolotów, bo prowadzenie ofensywy bez przewagi w powietrzu jest naprawdę trudne.
Czyli czekasz na F-16 dla Ukrainy. Michale, na koniec coś programu chcesz podsumować?
Tak, tak. Odniosę się też do tego, co Czarek powiedział. Zgadza się, to jest pierwszy kraj, który prowadzi ofensywę w erze nowożytnej, można powiedzieć, bez samolotu. Żaden kraj natowski do tej pory tego nie robił, co ciekawe, a Ukrainie każą w ten sposób robić, no ale trudno, no. Niech nie da rady, tutaj się nic nie poradzi. Aczkolwiek wczoraj również, właśnie przy okazji szczytu NATO, było już takie spotkanie, można powiedzieć, założycielskie tej grupy, która będzie szkoliła pilotów F-16, podpisane też zostały dokumenty, tam jest 12 państw, między innymi Polska, i szkolenia mają się zacząć w sierpniu. No, spodziewamy się, że w takim razie samoloty będą gdzieś w lutym, bo no tak się mówi, że 6 miesięcy trwa to szkolenie. Także pewnie na początku następnego roku już te F-16 będą. Może już będzie po wojnie, bo może na przykład Putin zdechnie do tego czasu i się temat rozwiąże. No a jeśli nie, no to będą na ofensywę w następnym roku F-16, tak się spodziewam. Natomiast no, generalnie ja odbieram pozytywnie to, co się dzieje. No, trzeba troszeczkę cierpliwości. Ukraina też musi wiele jeszcze zmienić, bo jeden z argumentów przeciwko takiemu zaproszeniu na dziś Ukrainę, no to jest między innymi to, że ten kraj jeszcze wiele musi zmienić w organizacji, można powiedzieć, państwa, tak? Między innymi walka z korupcją. To dalej jest wielkim problemem Ukrainy i nie dziwię się, że kraje, gdzie powiedzmy, no to już jest na innym poziomie, czy uregulowane, tak jak kraje skandynawskie, gdzie nie ma w ogóle korupcji, jest po prostu inna mentalność protestancka, to w tym momencie Ukraina to jeszcze musi między innymi zdecydowanie poprawić, czy wytlenić korupcję i to jest też jeden z warunków wejścia Ukrainy do NATO. Także są wyzwania dla Ukrainy, nie są zamknięte drzwi, no jest dobrze, trzeba patrzeć optymistycznie w przyszłość. Rzeczywiście, tak jak Czarek powiedział, ja też uważam, że Ukraina wojnę wygra. Między innymi dlatego, że jeśli Stany Zjednoczone dały 70 miliardów dolarów do tej pory pomocy Ukrainie, wyobraźcie sobie, 70 miliardów dolarów już przekazały Stany Zjednoczone i inne kraje, jeśli tak wielkie pieniądze położyły na stole na to, że Ukraina wygra, no to nie dopuszczą tamte kraje do tego, żeby Ukraina przegrała. Myślę, że to, jak wielkie środki zostały zaangażowane po stronie zwycięstwa Ukrainy, jest gwarantem tego, że Ukraina wygra. Tylko to jest kwestia czasu.
Wielu narzeka na te środki, ale to, co Czarek dzisiaj mówił, lepiej jest płacić, żeby ktoś walczył za nas, niż samemu, żebyśmy oglądali, tak jak dzisiaj. Dzisiaj chyba Kijów znowu został zbombardowany.
Po to mamy ten sprzęt, żeby bił Rosjan. No to bije Rosjan, złomuje ich sprzęt. Ukraińcy swoją krew, swoje życie dają, przyjmują na siebie te rosyjskie rakiety, bronią siebie, ale też dzięki temu my nie musimy tego robić i dobrze o tym pamiętać. No jeśli ktoś, ja mówię, nie musi kochać Ukrainy, ale nawet z samego tego zwykłego podejścia, że to się po prostu opłaca i że to jest skuteczne i że każdy czołg, który oni zniszczą, nie będzie użyty do ataku na Polskę i każdy żołnierz, którego zabiją czy ranią, nie pójdzie rosyjski na Polskę ani dalej, no to sobie naprawdę można liczyć, to nawet naprawdę
każda rakieta,
lepiej walczyć z Rosją poza swoją granicą, niż czekać, aż tutaj przyjdzie.
Na szczęście to jest tak, że dla polskich rządzących, no chyba nie chciałem powiedzieć ze wszystkich stron, ale to chyba bym się pomylił, bo tam są ruskie partie w Polsce, dla którym to nie pasuje, ale ten konsensus...
Jeśli to są te, o których myślę, to oficjalnie nie rządzą.
Rządzą, no ale mają w PiS-ie iść, z PiS-em iść do koalicji, też tak mówią.
Tak, coś Kaczyński tu mówi, że chyba Mencen podbija stawkę w negocjacjach koalicyjnych teraz.
Piwo będzie mu stawiał. No, ale no,
piwo
nie będziemy sobie
właśnie
dzisiaj...
skończyło.
Skończyło się, tak. Nie starczyło. Nie będziemy dzisiaj sobie psuć nastrojów. Kończymy na dzisiaj. Dzisiaj jeszcze serwis informacyjny o 17 i dogrywka o 18. Dziękujemy Państwu za uwagę. Ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję.
I na łączach redaktor Michał Fałek. Dziękujemy, Michale.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Dziękujemy Wam jeszcze raz za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia.